Witam Państwa, jest piątek, 10 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Resort Zdrowia poinformował dziś o 11 zgonach osób zakażonych koronawirusem. W środę poinformowano o śmierci 15 osób, a wczoraj 9. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi już 1562. Dziś podano też informację o 265 nowych zakażeniach. W środę wykryto 277 zakażeń, wczoraj 260. W sumie w Polsce stwierdzono już ponad 37 tysięcy zakażeń chińskim koronawirusem. Prawie 1600 osób jest hospitalizowanych. 19 osób, w tym 12 dzieci, zaraziło się koronawirusem podczas nabożeństw odprawianych przez chorego na COVID-19 księdza w miejscowości Konina w województwie małopolskim. Do sanepidu spłynęły już wszystkie wyniki badań, jednak nie jest to koniec dochodzenia epidemiologicznego, ponieważ jedno z zakażonych dzieci pojechało na wycieczkę autokarową. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa 70 tysięcy zgonów. W Meksyku zmarło w ciągu ostatniej doby około 1000 zakażonych osób. Liczba ofiar COVID-19 przekroczyła w tym kraju 33,5 tysiąca. Andrzej Duda wraca do tematu mienia pożydowskiego. Andrzej Duda podczas wizyty w Wieliczce poruszył temat mienia bezspadkowego. Jest wiele różnych obaw, że będziemy realizowali jakieś obce roszczenia wynikające z ustaw przyjmowanych nawet w sojuszniczych nam państwach, ale chcę jasno powiedzieć, jako prawnik i jako polityk, proszę Państwa, żadne ustawodawstwo, które jest przyjmowane w obcych krajach, nie obowiązuje u nas. Jeżeli ktoś oczekuje odszkodowań, bo stała się straszliwa krzywda w czasie II wojny światowej, to trzeba popatrzeć, kto II wojnę światową wywołał i tam skierować swoje roszczenia, z całą pewnością uzasadnione, powiedział Andrzej Duda. Prezydent, pytany wczoraj w Telewizji Polskiej o stanowisko w sprawie odszkodowań za mienie pożydowskie, odpowiedział: żadnych odszkodowań za mienie bezspadkowe. Mogą sobie przyjmować na świecie różne ustawy, my nie przyjmujemy żadnych ustaw z innych krajów i żadne inne ustawy nie wchodzą do naszego systemu prawnego. Musielibyśmy je do naszego systemu sami inkorporować. Ja się na to nie zgadzam, na taką implementację obcych przepisów, powiedział Duda. Temat odszkodowań poruszył również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja. Kaczyński zapewnił, że PiS i prezydent Duda są gwarancją tego, że nie będziemy niczego płacić, że nie dojdzie do tego, że Polska ma być dzisiaj obciążana z tego powodu, że Niemcy dopuścili się wobec Żydów monstrualnej zbrodni. Polityk podkreślił, że Rafał Trzaskowski ma wątpliwości co do tego, czy Polska powinna płacić odszkodowania za bezspadkowe mienie żydowskie. Krótko mówiąc, naprawdę trzeba być bardzo specyficznego rodzaju człowiekiem, żeby coś takiego mówić, o czymś takim myśleć. Pewnie teraz on by zaprzeczył, ale proszę tym zaprzeczeniom, jeżeli by padły na przykład jutro, nie wierzyć. Powiedział, że trzeba o tym rozmawiać, bo jakiś czas temu był o to pytany, stwierdził prezes PiS. Jarosław Kaczyński zapowiada zmiany w mediach. Prezes PiS podczas wczorajszego wywiadu w Radiu Maryja poruszył temat mediów w Polsce. Prezes PiS stwierdził, że nie możemy zgadzać się na to, żeby część naszego systemu narodowego była w obcych rękach. Tutaj musimy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawić już teraz, w tych wyborach. Miała miejsce niezwykle brutalna i bardzo daleko idąca interwencja ze strony prasy. Nie ukrywajmy tego, niemieckiej po prostu. Ale na przyszłość musimy w ogóle zapobiec tego rodzaju sytuacjom, zapowiedział Kaczyński. Polityk podkreślił jednak, że jego ugrupowanie nie chce sterować mediami. My tylko nie chcemy tego, żeby gdzieś poza granicami Polski zapadała decyzja. Popieramy tego kandydata na prezydenta, a tego, który z naszego punktu widzenia jest gorszy czy zły, po prostu niszczymy za pomocą najbardziej haniebnych metod, powiedział Kaczyński. Jak dodał, w Polsce media mogą być wykupione tylko przez kapitał prywatny. Liczymy, że taki proces będzie następował. Chiny ostrzegają przed nową chorobą. Ambasada komunistycznych Chin w Kazachstanie wydała w czwartek oświadczenie, w którym ostrzegała przed nieznanym zapaleniem płuc, które jest groźniejsze niż choroba z powodu COVID-19. W komunikacie napisano, że Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie i inne organizacje prowadzą badania porównawcze nad wirusem tego zapalenia płuc, ale nie został jeszcze jednoznacznie zidentyfikowany. Ambasada poinformowała także, że od początku czerwca w trzech regionach Kazachstanu znacznie wzrosła liczba zachorowań na zapalenie płuc. Obecnie choruje około 500 osób, 30 jest w stanie krytycznym. W Kazachstanie na zapalenie płuc od początku roku zmarło ponad 1700 osób. Ujgurzy złożyli do Międzynarodowego Trybunału Karnego skargę przeciw komunistycznym Chinom. Prawnicy reprezentujący dwie organizacje zrzeszające aktywistów ujgurskich złożyli skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego, w której zarzucili członkom komunistycznego rządu chińskiego przyczynianie się do ludobójstwa i innych zbrodni dokonanych przeciwko Ujgurom. Na liście urzędników znalazło się 30 nazwisk, w tym nazwisko urzędującego obecnie prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga. Wśród wymienionych zarzutów znalazł się proceder deportacji Ujgurów z Kambodży i Tadżykistanu do komunistycznych Chin w ramach krajowej kampanii eksterminacji kultury. Telekom Italia wyklucza Huawei z budowy 5G. Jak informuje dziennik La Repubblica i agencja Reutera, włoska firma telekomunikacyjna Telekom Italia wykluczyła chiński Huawei z przetargu na sprzęt 5G dla sieci, które ma budować we Włoszech i Brazylii. Do przetargu zaproszono firmy z Europy i Stanów Zjednoczonych, Nokia, Cisco, Mavenir i należącą do Microsoftu Affirmed Networks. La Repubblica podaje też, że włoski rząd rozważa całkowite wykluczenie Huawei z budowy nowoczesnej sieci komunikacyjnej 5G we Włoszech. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chycki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo, przedwyborczy, ostatni przed ciszą wyborczą. Jest piątek, 10 dzień lipca, ze mną w studiu pastor Paweł Chycki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze przypomnę, że dogrywkę mamy, także jeszcze możemy tam uprawiać kampanię wyborczą dowoli.
Wiem o programie o 13:00 i redaktor Cezary Kłosowicz, witamy. A będziemy dzisiaj też gościć pana Bartosza Józwiaka, szefa Unii Polityki Realnej. Zapytaliśmy go o prognozy wyborcze, o tą propozycję Andrzeja Dudy, także to zobaczycie za chwilę. A zaczniemy od odpowiedzi Andrzeja Dudy. Czy jest to odpowiedź? Zastanowimy się na wczorajsze twoje postulaty. Dwa postulaty wczoraj zgłosiłeś. Czego byś chciał jeszcze, czy w ogóle czego byś chciał od Andrzeja Dudy, żeby móc go poprzeć, żeby wyrazić poparcie? No bo na razie mówimy często w naszej telewizji, no, że to jest lepszy wybór niż Trzaskowski, ale nie jest to wybór jakiś tam dobry czy idealny, chociaż na przykład redaktor Hanna Szen powiedziała, że zagłosuje na Andrzeja Dudę w drugiej turze. Powiedziałeś wczoraj, że żeby tak musiało się zdarzyć, żebyś poparł Andrzeja Dudę, no to po pierwsze musiałby rozwiązać TVPiS, czy rozwiązać problem telewizji publicznej. No a druga sprawa to był monopol Kościoła katolickiego w państwie polskim, czy złe traktowanie, czy szkalowanie, wręcz przyzwalanie na szkalowanie innych kościołów, na dyskryminację innych kościołów. Dwa takie żądania postawiłeś. No i już wczoraj, można powiedzieć, była odpowiedź. Zaraz o tym porozmawiamy, ale potem na początek, żeby nie być gołosłownymi, przypomnimy Państwu ten wycinek z wczorajszego programu, gdzie pastor Paweł Chycki przedstawił właśnie te dwa postulaty.
Zadałbym dwa pytania. Co z TVPiS?
10 miliardów.
No właśnie. Co prawda, to było za to, żeby Kurskiego wyrzucić, no ale później go przyjęli i ośmieszyli.
Kasa została.
Także kasa została. Także dla mnie największym szkodnikiem dzisiaj na scenie medialnej jest właśnie TVPiS. Bo on, no po pierwsze, posuwa się do takiego propagandy już gdzieś z Edziu Gierek czy Towarzysz Wiesław. No to są już tego typu jakieś agitki, czyli prawica jest kompromitowana przez TVPiS. Po drugie, no jest kompletnie zmonopolizowana. Tam są pewne takie rzeczy mówiące, wiecie, w zapisach, w ustawach dotyczących o przedstawianiu tam wszystkich opcji ideowych i tak dalej. Jest praktycznie tylko PiS lansowany i to w sposób ordynarny i do tego nie ma równouprawnienia kościołów. Bo zobaczcie, Kościół katolicki tam króluje, msze transmitują wszystko z lewa, z prawa, z tyłu, z przodu i tak dalej. A inne, no z tyłu mniej, to prokurator tam się tym zajmuje, a PiS ukręca łeb tej sprawie, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać, może jutro, bo tu się ciekawe wydarzenia, kolejni biskupi, Rakoczy i jakiś tam jeszcze, już są jasno formułowane pod ich adresem oskarżenia, że kryli pedofilii, a pod adresem Jaka, no w sposób wprost już, że on jest zainteresowany klerykami w sposób bardzo, bardzo niewłaściwy. To już w mediach takie głosy są, także mafia lawendowa, zobaczcie, po prawej stronie, bo on się z Dudą fotografował, Janiak, także my chcemy jasnej deklaracji na temat równego traktowania kościołów w Polsce. Dość z uprzywilejowaniem kościoła rzymskokatolickiego. Dość z tym porozumieniem z 1950 roku, komuniści, biskupi katolicy, bo to dzisiaj podtrzymane przy okrągłym stole dalej obowiązuje. Nie? Także ja chcę jakiejś deklaracji w tych obszarach i wiem, że ich nie szybko nie dostanę, dlatego będę się, że tak powiem, powoli przyglądał.
Powiedziałeś, że będziesz się powoli przyglądał.
Szybko, no nie dostanę, dzisiaj, no wieczorem już.
Coś tam jest, no jest jakaś deklaracja o Kościele katolickim, porozmawiamy dzisiaj o godzinie 18. A dlaczego mówimy, że Andrzej Duda odpowiedział na twój postulat? Otóż wczoraj jeszcze wieczorem ukazał się wywiad Andrzeja Dudy z Karolem Paciorkiem na kanale Imponderabilia, to jest kanał na YouTubie, możecie sobie znaleźć, ten wywiad jest ogólnie dostępny, trwa ponad godzinę, także dosyć długi. I między innymi prezydent Andrzej Duda został zapytany o telewizję publiczną. Redaktor powiedział, że no nie podobało mu się, jak w wiadomościach ukazał się spod materiał, który może być, mógł być w sposób oczywisty pokazany jako spot wyborczy i nikt by wtedy się nie dziwił Andrzeja Dudy. I prezydent powiedział tak, sytuacja z telewizją publiczną jest zła, ale to nie jest kwestia ostatnich lat. Jeśli spojrzymy na to obiektywnie, jest to kwestia, która ma miejsce u nas od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Telewizja publiczna jest swoistym łupem politycznym. Prezydent Lech Kaczyński próbował coś z tym zrobić. Spotkał się z przedstawicielami środowisk artystycznych związanych z filmem, próbował dokonywać reform, ale wtedy Platforma Obywatelska nie była tym kompletnie zainteresowana, ponieważ miała telewizję jako swój łup polityczny. Prowadzący powiedział, że no, według niego za Platformy nie było aż takiej sytuacji jak obecnie. Prezydent powiedział, tutaj akurat się nie zgodzę, mam osobiste doświadczenie, byłem na jednym z wywiadów podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej i zostałem potraktowany tak, że wielu ludzi było ciężko oburzonych, że można tak potraktować mnie nie tylko jako kandydata, ale przede wszystkim jako człowieka. Tak być nie powinno, jeśli pan uważa, że w telewizji dzieje się nie tak. Według mnie dzieje się nie tak, ale od dawna mogę powiedzieć tylko, że boleję nad tym, że eksperci nie usiądą i nie przedstawią propozycji dotyczącej dalszego losu mediów publicznych. Co powinniśmy z nimi zrobić i jak powinny być opłacane. Czyli prezydent mówił, że powinna być jakaś taka niezależne gremium dziennikarzy, redaktorów, niepolityczne, spotkać się i ustalić, jak to z tą telewizją publiczną powinno być. Redaktor jeszcze zapytał o te 10 miliardów, no to prezydent się żachnął, no że za coś oni muszą te teatry telewizji i transmisje sportowe przeprowadzać. Czy to jest odpowiedź na twój postulat, czy to jest po prostu jakieś pytanie w wywiadzie, czy cię satysfakcjonuje, czy nie?
No dobrze, że w ogóle dziennikarz tak troszeczkę ostrzej przepytuje Dudę. Widać, że już taki czas feudalny w dziennikarstwie pokomunistyczny no, się skończył i dziennikarze troszkę odważniej mówią. Także pochwały dla tego pana, że to nie jest wywiad na kolanach, tak jak często mieliśmy do czynienia, że tam w Pałacu Prezydenckim tak siadają.
Pan przeprowadził wywiady.
Było też tak.
Pół godziny. Tylko
ten pan Karol Paciorek, on przeprowadził wywiady ze wszystkimi kandydatami.
No i bardzo dobrze. Widzę, że tematy poruszał dokładnie takie, jak widzi pod prąd, bo nie słuchałem całego tego wywiadu, ale te dwa tematy no to były takie, które programyśmy poświęcali.
TVP i koronawirus.
Koronawirus, właśnie też redaktor miał pretensje, że Morawiecki chodzi i opowiada, że tu już się skończyło i żeby iść na wybory, także tu jakaś jedność linii programowej jest podobna. No ale najważniejsza to jest odpowiedź pana prezydenta. Gdyby to był kandydat na pierwszą kadencję, no to jeszcze bym tam jakiś 3+ postawił dla tych jego wypowiedzi. No ale to jest przecież prezydent, który urzędował całą kadencję, pełniuśką. Miał za sobą przecież partię rządzącą z większością. No on się skarży, że Lech Kaczyński. No Lech Kaczyński miał przeciwko sobie przez większą część, czy może nie większą, no tak, połowę szkoda. Kadencji, no to większą część miał Platformę przeciwko sobie, choć też miał czas przecież rządów pisowskich, Marcinkiewicza, Kaczyńskiego i tak dalej. Także też tutaj to wytłumaczenie nie podoba mi się. To jest takie zwalanie, że albo to oni robili gorzej, mowa jest o Platformie czy tam poprzednikach jeszcze, bo to aż sięga
do początku. No też powiedział, że to wina jest Tuska, bo on jeśli chodzi o te 10 miliardów,
to zaraz,
bo Tusk zlikwidował
Tuska za chwilę przejdziemy, ale to jest albo takie odbijanie piłeczki, że to jeszcze SLD, Unia Wolności, Platforma, wszyscy, no albo takie rozkładanie rąk, że ja nic nie mogę, no że mi się to nie podoba, ale co ja mam bidny zrobić? No to po co chcesz być prezydentem, jak nie wiesz, co masz zrobić, nie? Kolejna taka jakaś gadka o ekspertach, żeby eksperci siedli i powiedzieli, to po co my wybieramy prezydenta, jak on nie wie, jak podstawową sprawę informacyjną załatwić? No to wybierzmy tych ekspertów, niech tam Sejm zagłosuje większością, czy jak, no po co jest prezydent? No chyba po to, żeby swoją osobą reprezentował jakąś wizję, nie? Także tu absolutnie na minus, nie? Te sprawy, to gadanie o abonamencie tuskowym, no ja akurat uważam, że Tusk dobrze zrobił, że ludzi oświecił, że można nie płacić tego abonamentu, że to jest haracz, że to jest złodziejstwo w biały dzień na propagandę kolejnych reżimów, które nas okupują, także tutaj to jest chyba jedyna rzecz, którą mógłbym pochwalić w Tusku, że właśnie zwrócił uwagę na abonament. Okazało się też, że jest to bezprawnie ściągany haracz, ale i tak trzeba go płacić, no to jest system trzeciej RP, czyli bezprawnego takiego komunizmu, gdzie tylko liczy się interes hunty rządzącej. Nie? Także tu wszystko na nie. No coś na plus warto by powiedzieć. Może ty, Czarek, coś na plus powiesz?
Ja mogę zacytować inny wywiad.
Dobrze. Ja później chciałbym, coś może wymyślę, dajcie mi parę
chciałbym
sekund.
Usiąść ze specjalistami przy okrągłym stole, by zastanowić się, jak mają wyglądać media publiczne, jak je odpolitycznić, jak zorganizować ich finansowanie, jak uspołecznić telewizję. To jest wywiad Rzeczpospolitej z Rafałem Trzaskowskim.
to już wiecie, dlatego ja mówię. My czekamy na prezydenta, który wyrośnie ze środowiska opartego o wartości biblijnej, który będzie miał poglądy, który będzie miał mądrość, który będzie miał uczciwość i wtedy obiema rękami na niego zagłosuje. A na razie no to mamy tylko jakieś takie, jakby to powiedzieć, rzace o coś takiego. Nie?
Trzaskowski postuluje cały czas likwidację TVP Info. Na co szef gabinetu obecnego prezydenta Krzysztof Szczerski stwierdził, tak mają wyglądać wolne media? Trzeba obronić w niedzielę wolność słowa przeciwko takim politykom, którzy chcą ustawą zamykać usta dziennikarzom.
Także nie, TVP Info tak wygląda, to jest największy wstyd dziennikarstwa postkomunistycznego, no bo tak trzeba nazwać trzecią RP. Tu jest wiele wstydów, ale Pereira i spółka to jest wstyd największy, nie? I tu nie ma o czym gadać. To jest właśnie ta telewizyjka, która legalnie działający kościół praktycznie bez żadnego zapytania drugiej strony ogłosiła tajemniczą sektą. No to jest właśnie poziom TVP3, TV PiS czy pana Pereiry, bo on tam zdaje się jakimś szefem tego...
To portalu jest szefem.
Szefem portalu jest, czyli no rozumiem, że bierze odpowiedzialności za to szambo, które wybija tam prawie każdego dnia. Także tu absolutnie nie ma zgody na kontynuowanie tego komunistycznego tworu. Myślę, że w tej sytuacji, kiedy przez 30 lat nie udało się rozwiązać tego, co pan prezydent przyznaje, i to plus, szczerze przynajmniej powiedział, to jest telewizja partyjna.
Łup polityczny.
To jest łup polityczny, który łże i kłamie. To chcecie plusa, no to proszę bardzo, Duda przynajmniej jasno powiedział o TV PiS, że to jest łup polityczny do załatwiania partyjnych interesów z interesem państwa polskiego nie mający nic wspólnego. Co normalny człowiek powiedziałby w takim razie? 30 lat tego nowotworu komunistycznego nie udało się naprawić. Na śmietnik historii i kropka. A on dał im 10 miliardów, bo to jest 5 lat po 2 miliardy. Tyle im dał. Czyli wie, że to jest szambo polityczne. Sam to mówi, to jest łup polityczny, to cytuję jego słowa. A jednocześnie nie przedstawia żadnej wizji naprawy tego. No to jak ja mam powiedzieć?
Takie utopijne wizje, że ktoś siądzie i...
Siądzie tam, i co?
Jeśli to jest łup polityczny, no to pytanie, kto będzie się chciał sam takiego łupu zrzec? No nikt normalny.
Druga wizja utopijna, zdaje się, pana redaktora, że dziennikarze siądą i zrobią apolityczną telewizję. No to chyba jaja jakieś. Przecież dziennikarze mają interesy, mają kochanki, mają kredyty, mają poglądy polityczne. To jak oni zrobią niezależną telewizję? To anioły z nieba musiałyby być, żeby zrobić prawdziwie niezależną telewizję. Proszę mi pokazać, gdzie funkcjonuje niezależna telewizja państwowa.
Anioły z nieba też mają zależności.
Czyli byłaby niebiańsko zależna. Ale to może byśmy zaakceptowali jeszcze, nie? No to w niebie
wiem,
to dobrze.
Jak, nie wiem, jak tam...
Czarna strona mocy by wtedy protestowała, a to już im, że tak powiem, nie będę...
To na to PiS powiedział, to nie...
Praktycznie nigdzie telewizja publiczna nie funkcjonuje w sposób niezależny i trzeba się pożegnać z tym mitem. My musimy zbudować w Polsce warunki do wolnej konkurencji mediów. I tyle. Ale jednym z tych warunków jest zlikwidowanie TV PiS. Może to być telewizja rządowa, może co najwyżej mieć jakieś pasmo, gdzie by mogła takie komunikaty typu pogoda, zagrożenie burzowe, zagrożenie epidemiczne, tam jakieś...
Transmisja obrad Sejmu,
transmisja obrad Sejmu,
ministrów,
jakby trzeba tam orędzie, któryś chce wygłosić, czy premier, czy prezydent. Dobra, to oczywiście inne telewizje też to zrobią, ale telewizja rządowa, żeby była i koniec. Koszt byłby chyba porównywalny z budżetem Pić pod prąd TV. Na no, który ale... nie mamy żadnego dofinansowania, tylko sami widzowie nas
PiS-owcy
finansują.
Powiedzą na pewno, że no, gdybyśmy nie mieli telewizji publicznej, no to z takich dużych telewizji zostałby Polsat i TVN.
Jak to?
Niech co zrobią, co im
są zagraniczne, no i będą nam tu zagraniczną wizję państwa.
Gdyby dali wolność, to telewizja Idź pod prąd byłaby jedną z głównych telewizji w Polsce.
Kto daje koncesję? Kto dawał koncesję przez tyle lat na nadawanie?
No ale jakoś żadna prawicowa, no powiedzą niezależna, no ale to już wielokrotnie
nie,
komentowali.
Powstała telewizja Republika, tylko wszystkich wrzucili teraz z dawnych do TVP.
No. Kto zniszczył TVP? No,
mogli sobie budować Republikę, ale woleli sobie wziąć TVP.
No, a do od Morawieckiego i spółki tam będą badać Puszczę Białowieską. No to już tam redaktor Szerokość Sakiewicz wie, jak tam się to robi.
TVP także... Info kosztuje 170 milionów złotych rocznie. No to ocencie, czy te informacje, jakie dostaliście z TVP Info są warte 170 milionów, czy by się nie dało za 10% tego, czy mniej, lepszych zrobić.
Weźcie i porównajcie informacje z Idź pod prąd, który praktycznie Cezary Kłosowicz sam robi, ma kilkoro pomocników, no ja wiem, że tu już protestujesz, no ale przez długi czas to robiłeś sam, nie? A mniej więcej chyba od półtora roku masz kilkoro, bo to też panie są pomocników. I zobaczcie, jak to wygląda. Wiecie, że budżet telewizji Idź pod prąd to jest mniej więcej 70 tysięcy miesięcznie. 70 tysięcy miesięcznie z waszych wpłat. 1000 gitar nam gra. Bardzo dziękuję każdemu, kto rozumie potrzebę wolnych mediów. I weźcie, ile tam powiedziałeś? 170
milionów
rocznie. To jest rocznie.
Za zeszły rok.
Czyli zobaczcie, kilkanaście milionów miesięcznie, a tu nawet 100 tysięcy. Nie? I zobaczcie sobie, co można zrobić, jeśli są ludzie uczciwi, oparci na biblijnym fundamencie i pracujący dla misji, a nie dla kasy. Zobaczcie, co można zrobić i zobaczcie, co, jaki chłam idzie za kilkanaście milionów miesięcznie, a to przecież nie koniec, bo przecież oni korzystają z całej infrastruktury telewizji polskiej i tak dalej, czyli wiele jeszcze więcej milionów, nie? To jest bezpośredni koszt. Także tutaj pan Duda przedstawił się jako nic nie mogący, rozumiejący. No to wiecie, że to mnie nie satysfakcjonuje. Także ta odpowiedź to jest odpowiedź kandydata na pierwszą kadencję, a nie prezydenta urzędującego już pełną kadencję. I on mówi, że on nic nie mógł zrobić.
Z poparciem zresztą, tak jak już wielokrotnie mówiłeś, pełnym poparciem partii rządzącej.
Tak, pokażę wam jeszcze inną zależność. W przestrzeni publicznej funkcjonuje od mniej więcej początku lat 90. Nie? Zarówno w przestrzeni kościelnej, też jakiejś wydawniczej, jak też w przestrzeni politycznej. I we wszystkich tych środowiskach, wszystkie to były takie idź podprądowe, i kościelne, i polityczne, bo UPR no to wtedy był taki, że tak powiem, antyestablishmentowy, nie był, mówię tu już te Korwina, te różne rzeczy, taki prochiński, był proamerykański, prozachodni, prowolnościowy i tak dalej, no to wiecie mniej więcej. Jedna obserwacja. Zawsze mieliśmy podgórkę. Niezależnie, czy rządziło SLD, nie pokazywali nas w telewizji. Kiedy rządziła Platforma, nie pokazywali nas w telewizji. Kiedy rządzi PiS, nie pokazują nas w telewizji. Zobaczcie, pokażą jakieś, nie wiem, imieniny świstaka, czy nowe gniazdko jakiegoś ptaka, że się pojawiło tam na Biebrzy, czy gdzie indziej. A to, że dziesiątki tysięcy polskich patriotów dały Polsce nowe środowisko, codzienną telewizję, kluby Idź Pod Prąd, które organizują zjazdy, gdzie najwięksi politycy światowi udzielają się, tak jak generał Spolnik czy Salomon Yu, czy też politycy z Hongkongu. Zobaczcie, ani mru-mru. Losy świstaka będą w telewizji, ale losy polskich patriotów ani mru-mru. Dlaczego? Bo my kontestujemy okrągły stół, czyli umowę katolickich biskupów z komunistycznymi zbrodniarzami. Tyle jest warta telewizja publiczna. Niezależnie przez kogo kierowana. Czy przez komunistów pobożnych jak PiS, czy bezbożnych jak wcześniej.
Pamiętam, podobny głos powiedziała pani redaktor Hanna Szen jakieś, myślę, ponad tydzień temu, że jedną z głównych zalet rządów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że przekonali ją do tego, że właśnie telewizja polska jest niepotrzebna, telewizja publiczna. Odnośnie echa wczorajszego programu naszego na żywo o 13 i jego reperkusji, mieliśmy też miłą konwersację z panem Piotrem Zychowiczem. Wczoraj skomentowałeś tą wizję sojuszu Polski z Niemcami, czy no, tych obiekcji, że Polska nie przyjmuje nadal ambasadora, nowego kandydata na ambasadora Niemiec. Zrobiliśmy wycinek z naszego programu, poszedł na Twitterze i pan Piotr Zychowicz odpowiedział: pastor Chojecki polemizuje z moją oceną geopolitycznych dylematów, przed którymi stoi Polska, i moją sceptyczną oceną sojuszu z USA. To, który z nas ma rację, pokaże przyszłość. A ja tymczasem pozdrawiam, bardzo miło wspominam nasze spotkanie w Lublinie. To już tyle lat. Ty także odpowiedziałeś: dzisiaj jest pan jedną z niewielu osób pośród polskich autorytetów, z którymi warto dyskutować. Ja również bardzo dobrze wspominam nasze spotkanie i wiele przemyśleń im zawdzięczam. Pozdrawiam serdecznie.
No cóż dodać, tak właśnie myślę, Twitter skłania do lapidarnego, krótkiego ujmowania myśli, także no nie będę lał wody. No dokładnie tak to wspominam, tak oceniam pana Piotra Zychowicza. Myślę, że rzeczywiście tu warto rozmawiać i mam nadzieję, że ta rozmowa jeszcze gdzieś w jakiś sposób, być może pan redaktor da się zaprosić kiedyś na naszej telewizji, będziemy kontynuować. Będziemy się starać przekonać pana redaktora, że w dobie współczesnej sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to już nie jest egzotyka, to nie XIX wiek.
A jeśli chodzi o rozmowy, zapraszamy was teraz na moją poranną rozmowę dzisiejszą z Bartoszem Józwiakiem. Pytałem go właśnie o prezydenta Dudę i jego propozycję tej koalicji polskich spraw. Zapraszamy na ten materiał. Jest z nami pan Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej, poseł na Sejm 8 kadencji. Witamy pana bardzo serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Witamy po raz kolejny w Telewizji Pod Prąd. Spotykamy się dzień przed ciszą wyborczą, także oczywiście temat wyborczy. Zapytam najpierw pana, jak się pan prezes zapatruje na propozycję niedawną prezydenta Andrzeja Dudy na utworzenie ponadpartyjnej koalicji polskich spraw. Ona została skierowana do całej sceny politycznej, w szczególności do PSL-u, do Konfederacji. Czy to jest tylko jakiś chwyt wyborczy już taki na kilka dni przed końcem kampanii wyborczej? Czy jest to realna propozycja utworzenia jakiegoś takiego bloku propolskiego, ponadpartyjnego?
Znaczy, powiem tak, trudno jest nam dzisiaj ocenić, na ile ten pomysł będzie możliwy do przeprowadzenia i realnie zaistnieje taka koalicja. Natomiast ja bym powiedział tak, że nawet tak jak patrzymy w ostatnich 5 latach, prezydent miał kilka razy takie próby uspokajania sytuacji, próby połączenia pewnych zwaśnionych obozów, pokazania, że można poszukać jakiegoś trzeciego wyjścia. Kończyło się to dość różnie i to jest to samo zagrożenie cały czas dla tego pomysłu, który w tej chwili ma pan prezydent. Ja się z jednej strony cieszę, ponieważ ja cały czas uważam, że takim rozwiązaniem tych problemów, które mamy, rzeczywiście pewnie byłoby wyartykułowanie sobie wyraźne priorytetów, które łączą nas, jeżeli chodzi o tą grupę, dla której Polska ma jakąś konkretną wartość jako państwo, jako nasza ojczyzna, jako wspólnota narodowa, wspólnota historii, tradycji i wartości. Oczywiście część osób, głównie z tej lewej, czy nawet powiedzmy lewackiej strony, no, ma zupełnie inne postrzeganie Polski i tutaj o nich nie rozważamy. Natomiast jest cała pula ugrupowań parlamentarnych i może jeszcze więcej pozaparlamentarnych, które ten fundament wartości, światopoglądu, wizji Polski mają zbliżone do siebie. No i tu rzeczywiście jest pole do budowania i wydaje się, że prezydent jest chyba ostatnią taką instytucją, która może to zbudować. Nie wyjdzie to na poziomie rządu, nie wyjdzie to na poziomie parlamentu, co widzimy od wielu lat. Ten konflikt się bardzo mocno zaostrza, więc tak naprawdę prezydent staje się taką ostoją, która mogłaby cokolwiek zbudować. Zresztą podobnie jest z tą moją inicjatywą, żeby pan prezydent zajął się również takim patronatem nad tym, o czym my mówimy, z ustawą o broni, ponieważ gdzie indziej tej jedności niestety uzyskać nie potrafimy, więc być może to jest dobry kierunek. Teraz kwestia jest tylko jedna, jak na to zareaguje druga strona. Bo z jednej strony widzimy, że pan prezydent odpowiada na pytania Pawła Kukiza, nawet obiecuje powstanie pewnej instytucji czy pewnego stanowiska przy prezydencie, który będzie się zajmował tymi sprawami państwa obywatelskiego. Natomiast no, za chwileczkę Paweł Kukiz następnego dnia idzie do redaktora Mazurka i raczej krytykuje z góry do dołu pana prezydenta. Jest propozycja skierowana w stronę PSL-u. Pan Kosiniak-Kamysz mówi, nie dajmy się wciągnąć PiS-owi w grę polityczną, zostawcie PSL w spokoju. A więc jeśli takie będą odpowiedzi, to niewiele z tego wyjdzie. No, Konfederacja tak naprawdę chyba zaplątała się we własne sieci w tej chwili. Bardzo trudno jest im wybrnąć jakoś rozsądny z tej całej sytuacji. Myślę, że gdyby wtedy nie zadziałano tak na gorąco z tym zupełnym wycofaniem się, że nie popieramy nikogo, dzisiaj mogliby mieć znacznie więcej do powiedzenia, chociaż ja rozumiem, że Konfederacja to też nie jest monolit i pewnie jest tam duży spór pomiędzy częścią partii Korwin na pewno a zwolennikami Ruchu Narodowego. W każdym bądź razie pomysł jest dobry, ale mam pewne obawy, czy ta druga strona odpowie na to w sposób taki pozytywny, w rozumieniu, że postawi ponad partykularny interes partyjny i indywidualny interes Polski, że spróbuje poszukać wspólnych elementów, które mogłyby być takim fundamentem nienaruszalnym, który byśmy wspólnie budowali dla Polski, łącznie być może nawet z polityką zagraniczną, bo to jest też bardzo ważny, długofalowy interes. I schowali na razie pewne animozje, a potem w ramach tego grona pewnie w zażartej dyskusji można byłoby dogrywać szczegóły, które już są zawarte w szczegółowych programach tych partii. Czy tak się stanie? Powiem szczerze, nie wiem, nie umiem dzisiaj odpowiedzieć. To jest piłka nie tylko po stronie pana prezydenta, ale również po stronie nas wszystkich. Ja bym bardzo chętnie w takiej grupie jako przedstawiciel UPR-u, czy ktoś z UPR-u wziął udział. No, my na razie bezpośrednio takiego zaproszenia nie dostaliśmy. Ono bardziej było skierowane raczej do partii parlamentarnych, więc to też jest trochę taki wymiar, który u niektórych budzi ten niepokój, że jest to gra polityczna. Szersze skierowanie tego byłoby, łagodziłoby tego typu wątpliwości. Zresztą, no powiem tak, pan prezydent w ostatnich dniach parę rzeczy, na parę rzeczy zwrócił uwagę, więc kilku środowiskom jakby no, obiecał czy zagwarantował to, że ich postulaty będą rozważane. Natomiast no, ja jeszcze czekam cały czas na ten ważny dla mnie element. Wolałbym, żeby przed wyborami coś chociaż w tej materii zostało powiedziane, czyli w kwestii również tej ustawy o broni i amunicji. Jakby co, jestem, ja, tak jak mówiłem, ja jestem gotów bardzo chętnie współpracować na jakiejś takiej wspólnej płaszczyźnie. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się na to zapatrywał po wyborach, no, który najpierw musi wygrać.
Powiedział pan trochę o odpowiedzi Konfederacji. Chciałem jeszcze parę słów o tym, no bo Konfederacja z kolei wskazuje na to, że ta propozycja jest troszkę za późno. Janusz Korwin-Mikke powiedział, że no, gdyby chociaż ona była kilka miesięcy temu, no to bardziej by można jej ufać. Z kolei także w mediach społecznościowych przypomnieli wypowiedź pana Adama Lipińskiego, który mówił, że no cała polityka PiS, strategia PiSu to była, polegała na tym, żeby nie dopuścić do powstania jakiejś formacji politycznej po prawej stronie, na prawo od PiSu. No to się nie udało. Także no, przyzna pan, że rzeczywiście trudno nagle tutaj ufać, że ta propozycja jest prawdziwa. No chyba, że założymy, że prezydent chce się jakoś uniezależnić od Prawa i Sprawiedliwości, wybić trochę na samodzielność.
No, mam nadzieję, że to w tym kierunku jest mówione. To może można byłoby to czytać wspólnie z też wypowiedzią sprzed kilku dni, może nawet sprzed dnia czy dwóch, pana prezydenta, który mówi, to będzie inna prezydentura. To będzie inny okres prezydentury Andrzeja Dudy, nie taki, jak był przez te 5 lat. No i to by potwierdzało to, co ja cały czas mówię, że pan prezydent w tej chwili jest w takiej sytuacji, że druga kadencja go mocno uniezależnia od partii go popierającej. Już nie musi być prezydentem, który w jakichś momentach się ugina. W wielu momentach się i tak postawił swojemu ugrupowaniu, ale tutaj ma tą swobodę dużo pełniejszą. Teraz jeżeli chciałby dalej funkcjonować w polityce, to musi też w tej polityce zaistnieć jako taki element samodzielny, element, który u siebie zbuduje pewną polityczną tożsamość. Teraz ja się zgadzam, że możemy szukać bardzo wiele rzeczy, które były zrobione źle, czy które zostały zaniedbane, o których zapomniano. To jest cały czas to, co mówię. Problem tylko polega na tym, że nigdy nie zbudujemy jakby nie siądziemy wspólnie do rozmów i nie zbudujemy wspólnego fundamentu, jak będziemy zaczynali od szukania różnic, bo tych różnic jest wiele i one będą się pojawiały, no ale najpierw być może powinniśmy poszukać jakby elementów łączących. Teraz co do pana Lipińskiego, no to my w UPR-ze mamy już doświadczenia z panem Lipińskim, to nie jest jego pierwsza wypowiedź, która mówi, w jaki sposób pan Lipiński traktuje politykę i pewnie taka jest jego rola. W każdej partii istnieją osoby, które tak bardzo, bardzo na zimno, bardzo cynicznie do polityki muszą podchodzić. I myśmy też już kiedyś w UPR-ze usłyszeli coś takiego, że jeżeli będzie lewica powie, że jest skłonna pójść na pewne rozmowy, to UPR nie jest do niczego potrzebny, bo idea ideami, ale liczy się zimny racjonalizm i kalkulacja polityczna. Ja to w pewnym sensie rozumiem. Niestety, czy mi się to podoba, czy nie, ta polityka, nie tylko polska, ale generalnie współczesna, jest polityką przez małe P. Cały czas gdzieś za mało jest tego takiego roztropnego dbania o dobro wspólne, a dużo takiej właśnie gry politycznej, pewnego układu, który jest pokłosiem pewnej arytmetyki wyborczej, arytmetyki sondażowej. Natomiast to, że PiS działał tak, żeby nie stworzyć nic po prawej stronie, może mieć o to pretensje, może mieć o to pretensje Konfederacja, ale przyznam się szczerze, że z punktu widzenia takiego właśnie podejścia do polityki, o jakim mówię, bardzo takiego racjonalnego, bardzo zimnego i skalkulowanego, no to tak, to był kierunek, który PiS musiał obrać, dlatego że miał pełną świadomość tego, że jakakolwiek formacja po prawej stronie będzie formacją dla nich niebezpieczną z punktu widzenia arytmetyki wyborczej, z punktu widzenia pozyskiwania elektoratu. Z tym, że jeszcze jest jedno, i przed jednym przestrzegam, Konfederacja w Sejmie jest na razie niecały rok. Ja przypominam, że taką partią, która się też próbowała wbić, partią, przepraszam, może formacją, która próbowała się, bo to nie była partia, wbić klinem i pokazać jakąś taką trzecią drogę, było Kukiz 15. Przez pierwsze 2 lata ten projekt funkcjonował dobrze w Sejmie. Moim zdaniem był nawet aktywniejszy niż Konfederacja, zresztą miał większe możliwości jako klub. Natomiast, no jak się skończył, tak się skończył. Także ja bym bardzo ostrożnie podchodził dzisiaj na miejscu Konfederacji naprawdę skupił się na budowaniu, bo na razie to wszystko pokazuje, że jest pewne ustabilizowanie, ale to jeszcze nie jest ten moment, w którym można wchodzić w taką bardzo, bardzo ostrą grę konfrontacyjną z tymi największymi ugrupowaniami. Trzeba tutaj się jakoś zbudować i najpierw wyeliminować te niebezpieczeństwa, z którymi mamy do czynienia. No, czy za późno, czy za wcześnie, ja bym powiedział tak, no można to było rozpocząć zaraz po pierwszej turze, no tylko że w sytuacji, w której Rada Liderów powiedziała, że nikogo nie poprze i nie ma o czym rozmawiać, no to trudno wymagać, żeby ktoś się zwracał z rozmową w takiej sytuacji. No jak się nie chce rozmawiać, to nie oczekuje się, że się pojawi interlokutor.
Zapytam pana jeszcze troszkę o UPR, bo powiedział pan, że UPR nie dostał żadnej konkretnej propozycji. Jak pan ocenia dzisiaj realną siłę Unii Polityki Realnej? No bo wspomniał pan tą rozmowę z Adamem Lipińskim, który mówił, że no wy możecie mi dać 1-2%, no a Lewica może dać więcej, dużo więcej. Jak to się dzisiaj zmieniło? No i czy, bo widziałem też pana na spotkaniu wyborczym, czy jednak te propozycje dla Unii Polityki Realnej jakieś są, czy będą, myśli pan, po wyborach?
To znaczy, ja myślę, że my w zasadzie budujemy jakąś taką wspólnotę, nazwijmy to, celów z częścią Prawa i Sprawiedliwości. Dostrzegamy taką wspólnotę celów, chociażby przez jakieś takie wspólne korzenie polityczne niektórych członków i Prawa i Sprawiedliwości, i na członków Unii Polityki Realnej. Natomiast zdajemy sobie też sprawę, w jakim punkcie dzisiaj Unia Polityki Realnej jest. Unia Polityki Realnej po kilku latach prób najpierw zniszczenia przez byłych członków, byłego lidera, zostawiona w stanie dość opłakanym, no udało się jej w tej chwili, wreszcie jakiś czas temu, wyjść na prostą, uporządkować sprawy formalne, programowe, statutowe, udało się uporządkować sprawy przekazu. W tej chwili mieliśmy 5 lat swojego przedstawiciela w polskim Sejmie, więc myślę, że jak na taki start prawie od zera udało nam się już dość dużo zrobić. W tej chwili mamy świadomość, że moglibyśmy się pewnie pokusić o próbę samodzielnego startu, tylko że to niewiele nam daje w kwestii ewentualnego wpływu na zmiany, jakie w Polsce się dzieją. Myśmy od początku założyli, że będziemy próbowali działać konsiliacyjnie, działać w ramach jakiejś koalicji, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli uda nam się przeprowadzić 1, 2, 3 nasze projekty, to Polska będzie o te 2, 3 projekty lepsza, będzie bliższa tej Polsce naszych marzeń. Natomiast oczywiście, jeżeli się gdzieś tam okopiemy i będziemy nawet rzutem na taśmę się gdzieś obijali o to, że do Sejmu się dostaniemy, czy nie dostaniemy, ewentualnie się dostaniemy, to jako jakaś tam opozycja, no to niestety moje doświadczenie z ostatnich 4 lat pokazuje, że to w przełożeniu na racjonalne zmiany w Polsce niewiele nam daje. Stąd to nasze poszukiwanie współpracy. Zresztą współpracowaliśmy wcześniej z Ruchem Narodowym, współpracowaliśmy wcześniej z Pawłem Kukizem. No w tej chwili taka jest sytuacja, że popieramy Andrzeja Dudę, ponieważ no, rozwiązanie z Rafałem Trzaskowskim dla nas praktycznie oznacza brak możliwości funkcjonowania, bo w państwie Rafała Trzaskowskiego nie ma racji bytu. I w tym kierunku idziemy. Czy są jakieś propozycje? My cały czas rozmawiamy. Ja, jak powiedziałem, dla nas takimi ważnymi elementami były te rzeczy, którymi ja się zajmowałem w tamtej kadencji Sejmu. To była edukacja domowa, której należało przynajmniej przywrócić pozycję sprzed dewastacji, która została dokonana w ostatnich latach. I ten to już się o tyle udało, że taki projekt poselski jest już w Sejmie skierowany i to jest, ja się bardzo cieszę, bo 2 konferencje na ten temat w Sejmie robiłem i mocno wokół tej sprawy zabiegałem. Druga, no to jest cały czas to nieszczęsna ustawa o broni i amunicji. I tutaj również liczę, bo takie rozmowy prowadziliśmy, że z drugiej strony jest wola, żeby tą sprawę rozwiązać w taki sposób, żeby zadowolić wszystkie, przynajmniej częściowo zadowolić wszystkie ze stron, żeby każdy głos każdej ze stron był tutaj słyszalny. Więc to jest taki drugi istotny element, o którym mówimy. Ja cały czas z tyłu głowy mam również polskich myśliwych, którym wyrządzono dużą krzywdę i trzymając się słów pana prezydenta Andrzeja Dudy, że będzie bronił polskiej rodziny i praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Również ta sprawa myśliwych i tego nieszczęsnego odebrania im tak naprawdę tych praw też wróci gdzieś na do agendy rozważań i pewne błędy zostaną popełnione, bo kto nic nie robi, ten się nie myli, ale warto, żeby błędy, które się popełnia, nazywać i poprawiać. Myślę, że jeszcze pewnie kilka takich pomysłów byśmy mieli również w sferze gospodarczej i te pewnie też będziemy próbowali gdzieś wprowadzać. Natomiast no te dwa pierwsze to są takie flagowe, które jeżeli by się udało załatwić, to będziemy bardzo, bardzo zadowoleni, bo na pewno poprawią i zadowolą wielu naszych obywateli.
Powiedział pan trochę na moje pytanie, czego się pan spodziewa po wyborach, to na koniec zapytam jeszcze, no, jakiego wyniku się pan spodziewa, może pokusi się pan o krótką ocenę kampanii wyborczej Andrzeja Dudy.
Oj, to ja myślę, że ta kampania jest bardzo nierówna, jak dlatego, że te wybory są bardzo dziwne. To są chyba jedyne wybory, mam nadzieję, że ostatnie, które odbywają się w takim trybie, że właściwie mamy dwa. Jedne i potem drugie wybory połączone ze sobą, bez powtarzania zbierania podpisów. No to jest cała rzecz, która troszeczkę chyba na własne życzenie niektórych ministrów rządu została sprokurowana, no ale to już zostawmy na boku, więc ta kampania była bardzo, bardzo dziwna. Na początku ona w ogóle była niemrawa, bo i kontrkandydat pana prezydenta Dudy był dość słaby. Właściwie było widać, że obaj główni kandydaci no tak trochę lajtowo w tej kampanii funkcjonują. Potem mieliśmy okres kompletnej takiej stagnacji. W ogóle nie zauważyłem, żeby ta kampania się rozwijała. W tym okresie, kiedy podskoczyły notowania pana Kosiniaka-Kamysza, podskoczyły wtedy pana Hołowni. Platforma nie wiedziała, czy bierze udział w tych wyborach, czy nie. Rozpoczęła się procedura zmiany kandydata. No i rzeczywiście taka prawdziwa kampania wyborcza to są te ostatnie tygodnie, kiedy to Rafał Trzaskowski stał się konkurentem dla prezydenta Dudy, co było do przewidzenia, ponieważ styl uprawiania polityki przez Rafała Trzaskowskiego jest takim stylem, nazwijmy to, agresywnym. Więc zaczęła ta kampania nabierać rumieńców. Myślę, że pewne rzeczy w kampanii pana prezydenta Dudy przyszły trochę za późno, pewne rzeczy można było powiedzieć wcześniej, można było pewne rzeczy wcześniej spróbować skonstatować i ich użyć. To by na pewno lepiej zadziałało. No, niestety mamy taką sytuację, jaką mamy i moim zdaniem wynik jest bardzo wielką niewiadomą. Ja wierzę w to, że Polacy wybiorą racjonalnie, wybiorą dobrze i że nie obudzimy się w Polsce Rafała Trzaskowskiego w poniedziałek, czy tam wtorek, no pewnie w poniedziałek. Natomiast nie mam w tej chwili żadnej pewności, że tak będzie. O ile można było na początku tej pierwszej części kampanii powiedzieć, że prezydent Duda wygrywa, to w cuglach była szansa zwycięstwa w pierwszej turze. O tyle potem no, prezydentowi było coraz bardziej pod górkę, a pamiętajmy, że zawsze rządzącemu prezydentowi jest trochę trudniej, bo oceniamy go już z konkretnych rzeczy, które zrobił, nie zrobił, mógł zrobić, z różnych powodów one się nie stały, więc mam nadzieję, że uda nam się zachować przynajmniej tą Polskę taką, jaka jest, natomiast ta różnica może być 1%, 1,5%. Nie wierzę tutaj w bardzo duże różnice. To już jest wahanie na poziomie 49,5-50,5%. Także no to będą bardzo ważne wybory. Tu każdy głos będzie niebywale istotny.
Dziękuję bardzo za tą
rozmowę. Stąd jeszcze może tak kończę. Oczekiwałbym tylko jeszcze właśnie tego, że trochę się dziwię, że nie ma tych pewnych gestów do środowisk liczących kilkaset tysięcy wyborców w Polsce, bo powiedziane już teraz w kampanii byłyby może i odczytane jako element gry wyborczej, ale byłyby jednocześnie elementem, co niektórych wątpiących, jeszcze przekonujące.
Tak jak pan powiedział, myśliwi posiadacze broni palnej to jest kilkaset tysięcy wyborców, a tych głosów brakuje. Mam nadzieję, że porozmawiamy po wyborach jeszcze z panem Bartoszem Józwiakiem. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Był z nami prezes Unii Polityki Realnej.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dobrej Polsce.
Do zobaczenia. To był Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej. Jak skomentujecie tą jego dosyć obszerną wypowiedź?
No ja już po tym pierwszym wywiadzie sprzed paru dni bardzo dobrze oceniam to, co Bartosz mówi i robi. No mamy pewne tematy dyskusyjne, na przykład Chiny, ale i o to pytałem i tu Bartosz przedstawia pewną swoją wizję, że to był taki krok wbicia szpili z jego strony pomiędzy Rosję a Niemcy, które chciały tu ponad głowami Polski się dogadać. Można nad tym dalej dyskutować, czy to mu się udało i tak dalej, ale ogólne takie oceny polityczne, no to widać, że choć nie współpracujemy blisko, no już tam nie wiem ile, 8 lat, bo mniej więcej wtedy się nasze drogi gdzieś rozeszły, około 2012 roku, to no wiele, wiele elementów myślenia mamy wspólnych i taki mniej więcej kierunek ja też chciałem nadać Unii Polityki Realnej. Bardzo mi się podobało to, co Bartosz powiedział, że no niestety prezydent Duda za późno zaczął mówić do środowiska wolnościowego. Zamiast tam się próbować mizrzyć do bosakowców, nie? Jeszcze dzisiaj tam zdaje się coś tam o 4-7 i tak dalej, powinien mówić o programie wolnościowym. To wtedy by zdobył i mądrych wyborców Konfederacji, no i tych wszystkich, którzy no, tam się do tej sceny targowickiej nie przyznają, a rzeczywiście wolność Polski jest dla nich najważniejsza, wielkość Polski, duma Polski, wspaniała historia, do tych powinien się odwoływać, a nie tam znowu wazilinuje dzisiaj temu, jak on się tam nazywa, Bosakowi, że jaki to wspaniały komentator, to co? Będzie może jakiś duo ta, jak on się, Ogórek, Bosak? Będą se razem tańczyć na róże? Tam może taki zaproponują, bo wiecie, po wyborach prezydenckich, gdzie Ogórek wylądowała? W TVP!
Dosyć komicznie chyba wyglądać, bo ona może być większa dużo od niego.
No to telewizja, wiesz, przekrzywi kamerę i będzie git, albo dadzą mu, wiesz, taki ten podeścik, a tu nogi się łutnie, no i co za problem?
Telewizja, rozrywka.
To telewizja, to... Także już jest, o jak on ładnie mówi, zobaczcie, że to jest przygrywka, żeby znowu dać go na komentatora i w ten sposób, że tak powiem, zniwelować to absolutnie, no to jest, ja to się brzydzę czymś takim, nie? Rozumiecie, to są takie chwyty niziutkie, że jak prezydent to robi, to mnie to mierzi, no. Zamiast mówić jasno, jestem za kierunkiem wolnościowym. Niewiele możemy zrobić, czyli niewiele ja mogę zrobić, ale przynajmniej będę waszym głosem. Będę mówił o edukacji domowej, będę mówił o prawie Polaków do obrony i tak dalej, i tak dalej. Będę mówił o prawie budowlanym, będę mówił o wolności na swojej działce czy na swojej ziemi. Będę mówił o prawie rodziców do edukowania według swojego światopoglądu. To prezydent może i powinien robić. I to ten zwrot, czy te takie gesty drobne, one się pojawiły za późno i w za małej skali.
Redaktor Cezary Kłosowicz, coś chcesz skomentować? Wystąpienie Bartosza Józwiaka?
Myślę, że dobrze robi UPR, tam próbując jakieś tam sprawy, przynajmniej no może drobne w skali całości, ale ważne, załatwić. Nawet ze złą władzą da się jakieś tam sprawy załatwić, jeśli tej władzy tak bardzo na nich akurat nie zależy, bo się skupia na czymś innym i tu na przykład może edukacji domowej nie ma jakiegoś takiego totalnego zaślepienia w PiS, że nie może być totalnie edukacji domowej i da się to coś zluzować. To dobrze wykorzystać szansę, żeby to załatwić, jeśli to się uda. To fajnie. Natomiast nie... Wierzę za bardzo w to, że druga kadencja da tu jakieś uniezależnienie Dudy. Szczególnie tu mówił Bartosz Józwiak o uniezależnieniu od partii. Ja myślę, że Duda ma zależności głębsze niż od swojej partii i tych nie zerwie w żadnej kadencji.
Dla porównania, bo dużo mówimy o Andrzeju Dudzie, Prawie i Sprawiedliwości, pokażemy wam teraz krótki materiał humorystyczny. Z drugiej strony to jest rozmowa RMF redaktora Marcina Zaborskiego z członkiem sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, z posłem Michałem Gramatyką. Zobaczcie, jak on tam jest zorientowany na temat tego mitycznego już programu wyborczego Trzaskowskiego, bo to tam jedni twierdzą, że on jest, drudzy, że go nie ma. No tutaj jakieś pytania o ten
o ten program wyborczy są. No, zobaczcie, jak członek sztabu wyborczego odpowiada na pytania redaktora Marcina Zaborskiego w RMF.
Ile miliardów musimy dołożyć do tego, co wydajemy dzisiaj, żeby to się zrealizowało?
Nie jestem w stanie użyć konkretnej kwoty, nie jestem w stanie użyć konkretnej
sumy. Naprawdę? Nie czytał pan programu Rafała Trzaskowskiego?
Czytałem program Rafała Trzaskowskiego, wiem, co się dzieje dzisiaj.
Nie, to ja się zatrzymam jednak przy programie. Na razie zostańmy przy tym, co się dzieje dzisiaj.
Zaskoczony jestem.
Ale dlaczego? Pisaliście ten program, to jest wasz program wyborczy, panie pośle.
Jestem przekonany, że autorzy tego programu mają to wszystko wyliczone.
I pan nie widział tych wyliczeń?
Pewnie je widziałem, ale tak jak zaznaczyłem wcześniej, jako humanista, no nie do końca mam pamięć do liczb. Kwestia opieki poporodowej, no tu jest naprawdę wiele do zrobienia i chyba lepiej by było, żeby na takie pytania nie odpowiadał smutny pan w garniturze, tylko jakaś kobieta.
Smutny która... pan, który jest panie pośle posłem, proszę wybaczyć.
A to też czytam pana prezydenta Trzaskowskiego.
Czytam program, ile wizyt u ginekologa na przykład kobiety powinny mieć zagwarantowane zgodnie z tym programem i z tym pomysłem.
No, pyta mnie pan o rzeczy, które są dosyć dla mnie trudne.
Jak ma działać Wojskowa Komisja Rozwoju Zawodowego?
No, to pytanie do żołnierzy.
Nie, to pytanie do przedstawiciela sztabu Rafała Trzaskowskiego, bo to pomysł z programu Rafała Trzaskowskiego.
Poddaję się, tutaj mnie pan trafił.
A pomysł Rafała Trzaskowskiego, gdyby został prezydentem, to on by chciał, żeby Amerykanie płacili więcej, czy że jednak my powinniśmy płacić, bo to jest w naszym interesie i już?
To jest kwestia układów międzynarodowych i naszej współpracy z najważniejszym, zdaje się, strategicznym partnerem naszego kraju, więc myślę, że dyskusja o pieniądzach to będzie w ogóle ostatnia dyskusja.
Dyskusja o pieniądzach w ogóle na mnie idzie dzisiaj, panie pośle, i tyle.
No, widzicie państwo, no, ja rozumiem, że ten człowiek mógłby nie wiedzieć kilku jakichś tam punktów Rafała Trzaskowskiego.
Z tym ginekologiem, nie? To byśmy
ale by przynajmniej powiedział, kto
nie
jest...
chodzi. Chociaż, czekaj, to jest taka partia...
Że może chodzić.
Może, no, nie, to może on chodzi.
Ale
nie.
No, powinien przynajmniej powiedzieć, no za ten punkt programu odpowiada ta i ta osoba w naszym sztabie, proszę pytać tego i tego. Zresztą pytania są dosyć ogólne, jak ta na koniec przecież o współpracy polsko-amerykańskiej.
Zdaje się
nasz sojusznik.
Zdaje się nasz
sojusznik. To jest największy chyba, coś tak słyszałem. Taki, to jakiś gdzieś kraj, gdzieś tak za oceanem, którymś nie.
Iraku.
Nie, no nie, to po prostu to nie jest program, to jest tylko jakiś zbiór haseł. Zresztą nie tylko ten, tylko większość programów tak wygląda i nikt się tam ani ich nie czyta, ani się nie przejmuje tym, co jest tam napisane specjalnie. Potem jak coś wyjdzie, to wtedy przypominają, że o tym
zrealizowaliśmy
napisali,
program.
Ale nie wyjdzie, to nie przypominają i tyle. Ale z wyliczeń widziałem jakichś różnych ekonomistów, że Trzaskowski to nawet więcej niż Duda obiecał, trzeba więcej wydać.
Większy socjalista.
Dodatkowo, bo ale też obiecał, że nic nie wycofa, ale że jeszcze... Ale
każde dziecko do tego, plus, tam się wychodzi tam więcej.
Jeszcze więcej
nadrukują,
niż Duda.
Czy jak?
Nie, bo jednocześnie stwierdził, że żadnego podnoszenia podatków absolutnie.
No to podobno z pustego to Salomeu. Czekaj,
może
jak
uznał,
to?
Że już jesteśmy na takim poziomie, że obniżenie podatków przyniesie wzrost wpływu do budżetu, co może być prawdą, ale no, tego nie powiedział, nie wiem.
To Bronek Komorowski by tak powiedział, wiesz, zamiast, że z pustego i Salomeusz się nie napije, to powiedział, że Salomeusz się nie napije.
No to wspominamy prezydent. No tu prezydent Duda przynajmniej jedną jasną jakąś stronę może pokazać, czyli współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Tu poparcie Donalda Trumpa jest bezdyskusyjne. Donald Trump pokazał zarówno Polonii, czy może nawet przede wszystkim Polonii, ale też i Polakom, że no z tym prezydentem chce współpracować na temat rozwijania sojuszu polsko-amerykańskiego. Widać, że w sztabie Trzaskowskiego to nawet nie wiedzą, czy to jest sojusznik polski, czy nie bardzo.
Podobno.
Podobno.
Ale z Obamą się spotykał, to...
Nie, no to są...
Nie wiedział, skąd przyjechał.
W czasach UPR-u jasno przedstawialiśmy to, tu jeszcze nieżyjący grafik UPR-owski z tamtych czasów, Arkadiusz Gacparski, no to wiele pięknych rysunków pokazał właśnie, jak to te świnie przy korycie z różnymi tylko napisami na koszulkach, ale w ogóle żaden program się nie liczy, tylko żeby się dorwać do koryta. To na tym oni się znają. Jakbyś go zapytał o budżet rodzinny, ile tam tego, to już on by nie był humanista, już by dodawał, mnożył, a może nawet potęgował! Myślę, jestem tego pełen w 100%.
Jestem też pewny, że nie chciałby powiedzieć, ile wyliczył.
widzieliście Państwo tego pana. Poproszę Was teraz o komentarz, bo mamy też wypowiedź, można powiedzieć, z ostatniej chwili. Andrzej Turczyn wyraził też swoją opinię, na kogo zagłosuje. Powiedział, że zagłosuje na właśnie na Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj napisał: przegraj, panie Dudo, te wybory. Władze muszą się powstrzymywać wzajemnie, a pan podpiszesz, co ci pan Kaczyński nakaże. To może lepiej będzie dla zwykłych spraw Polaków, jak do podpisu będzie przedkładane komuś, kto pana Kaczyńskiego i całego PiSu nie lubi. I jest obszerny tytuł, możecie zobaczyć na artykuł na trybun.org.pl. Idę na wybory i zagłosuję zgodnie z zasadą divide et impera. I tu Andrzej Turczyn mówi tak: nam Polakom powinno zależeć, aby rząd miał jak najmniej nad nimi władzy i aby jak najtrudniej wykonywało mu się tą władzę. W najbliższych wyborach mamy szansę wstawić większości sejmowej do towarzystwa Rafała Trzaskowskiego, który ich nie lubi, po prostu. Czy będzie lewactwo zalewało Polskę za sprawą tego kandydata? Prawnie nic nie zrobi, no bo ma skonfliktowany ze sobą Sejm. Prezydent nie może stanowić prawa. Owszem, jest ryzyko propagandowego grzania tego tematu. Są zagrożenia, nie mówię, że nie. Moim zdaniem jednak dzisiaj, gdy rząd PiS zamiast oddawać nam wolność, pokazał, że bardzo mu są potrzebne nasze pieniądze, gdy ten rząd ma puste kieszenie, gdy po koronawirusie oni muszą nas albo opodatkować straszliwie, albo wydrukować kolejne pieniądze, koniecznie muszą mieć z kimś konflikt. Ważne jest moim zdaniem, aby rząd i Sejm mieli kogoś, kto będzie utrudniał im pracę, a pan Trzaskowski zrobi wiele, aby utrudnić życie panu Kaczyńskiego. My na tym skorzystamy. Jak skomentujecie te argumenty, no, które no, trzymają się kupy, tak? No bo jest to, że PiS będzie miał trudniej wprowadzać jakieś nowe ustawy, no to jest fakt.
No na pewno trzeba jasno powiedzieć, że Andrzej Turczyn nie popiera Trzaskowskiego ze względu na jego jakieś walory lub walory jego programu, bo tu Andrzej jasno się od tego odcina. Także tutaj ta część naszych widzów, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, czy przynajmniej w tą stronę bardziej, no to tylko proszę, żeby zobaczyć, jakie tu są akcenty i jaka jest merytoryczna za tym nadbudowa. Czyli nie chodzi o poparcie poglądów Trzaskowskiego, kierunku Trzaskowskiego i tak dalej. Tu myślę, że Andrzej dalej jest przy świecie wartości biblijnych, chrześcijańskich, konserwatywnych, nie? On twierdzi, tak jak ja rozumiem, bo nie rozmawiałem jeszcze, bo to jest, widzicie, dancnówka, nie, to sprzed paru minut tweet. Widziałem, że to takie ma tendencje, bo tam czytam niekiedy, co piszę. Widziałem, że takie ma tendencje, no ale że tak powiem, otwarcie te tendencje wyraził. No jestem trochę zdziwiony, mówiąc szczerze. Ta linia, żeby utrudnić PiSowi, myślę, że ona nie jest dobra, nie? Bo w ten sposób wylansuje się z powrotem ta upadająca do niedawna Platforma Obywatelska, czyli banda trzymająca władzę wraz z PSL-em przed 2010 rokiem i po 2010 roku. Także myślę, że wybór Trzaskowskiego to jest umocnienie lewactwa. Czy to da jakieś tam osłabienie PiSu? To pewnie tak, ale moim zdaniem dla Polski o wiele niebezpieczniejsze jest umocnienie tendencji globalistycznych, a on bezpośrednio, Trzaskowski, z tendencji globalistycznych wyrasta. Zdaje się, na te zjazdy globalistów jeździł Bilderberg czy coś takiego. Jest też obcym cywilizacyjnie, jest wrogiem cywilizacji chrześcijańskiej. To jest oczywista oczywistość. I myślę, że no takie utarcie nosa PiSowi, ale przy tym wyhodowanie potwora przez to, jest absolutnie nierozsądne. Nie polecam naśladować tutaj Andrzeja Turczyna, bo korzyść z utarcia nosa PiSowi jest stosunkowo niewielka, a wyhodowanie molocha, który zeżre nasze dzieci, można tak powiedzieć, to jest wielkie niebezpieczeństwo, bo przy Trzaskowskim jako prezydencie, to już nie tylko w Warszawie się odrodziły te różne antify i te siły wrogie cywilizacji chrześcijańskiej, ale teraz na poziomie już całego państwa te tendencje się silnie odrodzą. Być może to będzie skutkowało przedterminowymi wyborami do parlamentu, gdzie PiS przegra te wybory i wtedy już nie będzie dziel i rządź, wtedy nie będzie dwóch zwalczających się obozów, tylko globaliści i antycywilizacyjne siły będą mieli, miały prezydenta i rząd i Sejm. Dlatego tu, Andrzeju, apel do ciebie, żebyś jeszcze przemyślał i wycofał to swoje, tę swoją deklarację pójścia i zagłosowania na Trzaskowskiego, bo to jest wybór, myślę, niegodny Polaka czy w ogóle chrześcijanina. Także to takie jest moje zdanie. Zapoznałem się z argumentacją, ale tak jak powiedziałem, nie przekonuje mnie ta argumentacja, a niebezpieczeństwo, które ten krok rodzi, jest naprawdę ogromne. To jest przyszłość Polski.
Redaktor Cezary Kłosowicz, chcesz coś dodać?
To rozumiem tę ideę dzielenia władzy, żeby nic nie mogła zrobić. A jeśli chce robić coś złego, no to lepiej, żeby nic nie robiła. Tylko myślę, że w tym przypadku się nie stosuje. Bo nie wierzę, że Trzaskowski zablokuje socjalizm, a o tym głównie mówi Andrzej Turczyn, że ten socjalizm chce rozwijać władza PiS. Zresztą Trzaskowski deklaruje, że chce robić to samo. Tu 200 plus jakieś dodać, tamtych nie chce usuwać wcale programów i myślę, że tych programów nie będzie blokował. Jak napisałem zresztą też na Twitterze, może się będą kłócić o LGBT, ale w innych sprawach tu Trzaskowski nie będzie utrudniał, może tylko tam w deklaracjach, także tu nie liczyłbym absolutnie na zablokowanie socjalizmu, to będzie tak samo jak było. Natomiast prezydent ma duże kompetencje w polityce międzynarodowej i tu na pewno zepsuje nam relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Trzaskowski, to było widać, z Trumpem tu nie będzie chciał mieć nic wspólnego.
Ostentacyjnie wsparł Bidena, spotykając się z Obamą, tak. A jego mentor Tusk wręcz osobiście wyraził poparcie Bidenowi. Także jest to konfliktowanie Polski z konserwatywnym frontem w USA.
A na innych kierunkach to na pewno też nie będzie lepszy od Dudy, w innych kierunkach świata. Też zapowiada, że priorytetem jego ma być ta walka ze zmianami klimatu, więc tych ustaw też na pewno nie będzie blokował. Więc jeśli te deklaracje jego, że nie chce podnosić podatków, trafią na ustawę o podnoszeniu podatków na rzecz ekologii, to pewnie też spokojnie podpisze, czy jakiś opłat, czy jak tam tego nie nazwą. Także no tu to nie zadziała, ta strategia w tym przypadku, zadziała wręcz odwrotnie. No, i w konsekwencji no za też Andrzej Turczyn to w tym swoim wpisie przewiduje, no, że za te 3 lata będzie problem. No teraz przez 3 lata, tak, no, za 3 lata będzie problem, no bo Platforma pewnie wygra po takim czymś i będzie dużo większy problem niż jest teraz.
Pozostańmy jeszcze na razie w polskim temacie, chyba że jeszcze coś dodać.
Może nie wszyscy widzowie zorientowali się, że projekt polityczny Ruch 11 listopada został zakończony. Gdzieś mniej więcej na przełomie poprzedniego i tego roku. Partia Ruch 11 listopada została wykreślona z rejestru partii politycznych i w tym sensie nasza bezpośrednia współpraca polityczna z Andrzejem Turczynem się zakończyła. Nie? Andrzej idzie swoją drogą, nieco odmienną, jak pewnie zauważacie, od naszej. Oczywiście szanujemy siebie nawzajem, z uwagą śledzimy tam swoje poczynania, ale mniej więcej od pół roku, może trochę jeszcze więcej, no to tam nie wiemy, Andrzej działa już na własną rękę, także traktujemy go jako osobę, którą warto zapraszać i rozmawiać, szczególnie w tych obszarach związanych z dostępem do broni palnej. Jest Andrzej ekspertem też w dziedzinie prawa, jako funkcjonujący adwokat, no ale naszą linię polityczną już kształtujemy tutaj samodzielnie. Andrzej idzie swoją drogą, także no proszę o tym, komentujemy, możemy się w jakiś sposób wspierać. ale proszę decyzji Andrzeja nie przekładać jako odpowiedzialnych za nie, nie czynić ani telewizji Idź Pod Prąd, ani ruchu 11 listopada, który już teraz funkcjonuje w formie stowarzyszenia i bez Andrzeja Turczyna.
Jeszcze jedną widzę tutaj ryzyko. Myślę, że jeśli prezydentem zostanie Trzaskowski, to ta strategia, którą realizuje UPR, załatwiania przynajmniej jakichś tam małych spraw, już nie zadziała. No tak. Bo nie wierzę, że Trzaskowski by podpisał ustawę o obronie palnej, ustawę o obronie koniecznej, o myśliwych,
o edukacji domowej,
gdzie z PiS-em jeszcze można coś załatwić. Tu Ziobro jakoś działał w tę stronę i widzimy, że coś może się da załatwić i Duda by to pewnie podpisał. No to już Trzaskowski na pewno nie.
Pozostając jeszcze w polskim temacie, wczoraj zapytałem ciebie o posła Sośnierza i tą inicjatywę tej uchwały poselskiej na temat ataku Chin na Hongkong, anektowania Hongkongu. No i dzisiaj ty powiedziałeś oczywiście, że to jest za późno, że to jest ślimacze tempo.
Że on ideę, której deklarował wierność, sprzedał na rzecz dyscypliny partyjnej.
No, przypomnijmy, chodzi to, że w grudniu, zdaje się, zeszłego roku,
no tak, pewnie na początku
deklarował
roku.
Na wiecu właśnie w sprawie Hongkongu, że złoży następnego dnia właśnie projekt takiej uchwały. No, ten projekt został złożony dopiero gdzieś pod koniec czerwca, 19 czerwca chyba, i przed 3 dniami trafił do Sejmu.
I powód, dla którego jest najgorszy, dla którego wtedy nie zrealizował swojej obietnicy, bo mu Mencen zakazał.
No i właśnie
szefostwo takie nieformalne
Konfederacji.
Tej Konfederacji.
I w tym temacie dzisiaj jest dosyć ciekawy artykuł na Najwyższym Czasie. Właśnie rozmowa z panem Sośnierzem, gdzie mówią, że właśnie podpis odnośnie tej ustawy, że podpis wolnościowych posłów Konfederacji pod uchwałą wzbudził protest narodowego skrzydła prawicowego bloku, tak siebie nazywają. No i Sośnierz mówi tak, są takie głosy, dlaczego my się wtrącamy, to nie nasza sprawa. No do pewnego momentu nie nasza. Możemy czekać, aż połkną Tajwan, aż połkną wyspy na Morzu Chińskim, a potem zaatakują Japonię. W końcu kiedyś to będzie nasza sprawa. Odnośnie Chin powiedział, Chiny są rosnącym mocarstwem, w przyszłości mocarstwem światowym. Dobrze by było, żeby się te Chiny nauczyły jeść nożem i widelcem, żeby respektowały umowy międzynarodowe i nie prowadziły takiego rozbójnictwa. Jeśli dzisiaj uda im się stłamsić autonomię Hongkongu, to następny na celowniku będzie Tajwan. No, mówi mniej więcej to, co...
Bardzo ładnie, tak. No ale właśnie dla mnie problemem jest to, że on nie poszedł za bardzo ważną dla Polski sprawą. Mówi, że to jest sprawa być albo nie być w dłuższej perspektywie państwa polskiego, a posłuchał jakichś politruków partyjnych swoich i nie zrealizował obietnicy, którą publicznie złożył. To jest dla mnie hańba dla posła, że się tak zachował.
Prosiłoby się, żeby w tej deklaracji, w tej rozmowie powiedzieć coś o sieci 5G, a nie tylko takich okrągłych słowach.
Przyniósł nam też wstyd w odniesieniu do naszych przyjaciół z Hongkongu, bo on się wprosił, można powiedzieć, na ich manifestację, przy nich zgłosił tę obietnicę, a potem ich oszukał. Wiecie, w Hongkongu, na Tajwanie, no to człowiek, polityk, który oszuka swoich wyborców, to jest śmietnik historii. Także przyniósł ogromny wstyd za to. Ja dość pozytywnie o tym pośle się wypowiadałem początkowo, dopóki nie dokonał tak brzydkiego faulu, można tak powiedzieć, czy jeszcze gorzej. No ja wiem, że w Polsce to się tak robi, że się takie rzeczy zapomina i teraz się mu klaszcze, jak coś dobrego powiedział. Ja nie należę do takich osób. Ja pamiętam, ja chcę od ludzi odpowiedzialności. Zrobiłeś coś złego, to przeproś. To jest nasza chrześcijańska, można powiedzieć, jakość w polityce. Zrobiłeś coś złego, to przeproś. I wtedy będę gadał.
W temacie Chin myślę,
że porozmawiamy. Udajemy za każdym razem, że się nic nie stało i już nowa narracja. Teraz on jest po naszej stronie. Tu był przeciwko, tu zdradził, ale teraz jest dobry. Nie, 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 nie. Nie znamy te numery, Brunner.
Temat chiński myślę, że w przyszłym tygodniu, bo mamy kilka ciekawych informacji. We Włoszech wykluczone Huawei. Stany Zjednoczone też podjęły bardzo ciekawą ustawę, że firmy, które korzystają ze sprzętu, między innymi Huawei, ZTE, nie będą w ogóle mogły handlować z amerykańskim Departamentem Stanu. Także Amerykanie idą tutaj na konflikt ostry z Chińczykami. Poproszę Was jeszcze, zanim przejdziemy do Waszych pytań, o ten zwrot w kampanii wyborczej na koniec Dudy. Widać, że on jeździ teraz, że odwołuje się do tego swojego elektoratu, żeby go bardziej zmotywować i jeszcze, bo dzisiaj jeździ po województwie podkarpackim, wczoraj też i zakończy dzisiaj w Zamościu województwo lubelskie. No, czyli to są takie bastiony Dudy, bastiony Prawa i Sprawiedliwości. Czyli chodzi jeszcze o...
To są bastiony iść pod prąd chyba, dlatego tu jeździ.
No, tego jeszcze nie wiemy.
No Czarek jest z podkarpackiego, a my z Lublina, no to ja.
No, ale to w Lublinie jeszcze nie był. Znaczy był, ale,
no, ale Zamość, no,
ale chodzi
Lublin.
Mi o ten zwrot, w którym on z powrotem odwołuje się do roszczeń żydowskich, poruszają temat, że nie będzie żadnego płacenia na roszczenia żydowskie, że nie interesują ich żadne ustawy, nawet w sojuszniczych państwach, chodzi oczywiście o USA.
No to jest umizgi do Targowicy, to są. No,
tak, co, właśnie, to umizgi do Bosaka. Czy to są takie chłodne kalkulacje, jak mówił pan Józwiak, że stwierdzili, że no, powiedzmy ten elektorat narodowy, narodowców, którzy właśnie ten konflikt z Żydami, z 447, jest dla nich najważniejszy, że ten elektorat jest dużo większy niż jakiś tam elektorat wolnościowy, proamerykański.
Prosto załatwić sprawę i ściągnąć, nawet nie mówiąc, że to nasz pomysł, i powiedzieć jasno, wszelkie roszczenia co do II wojny światowej, od kogo by nie pochodziły, mają spaść na jej agresorów, czyli na Niemcy i Rosję. I niech te dziady płacą.
No ale myślę, że takie postawienie sprawy no, nie emocjonowałoby wielu. No, a tu chodzi właśnie, żeby pobudzić tych ludzi, żeby poszli na wybory, żeby tam Żydom dokopać.
To my robimy teatr czy politykę?
Oni robią,
my robimy politykę, oni teatr.
Oni nawet mówią, że żeby do Niemiec iść z tymi roszczeniami.
Ale być może, żeby zrobić politykę, tak musimy zrobić trochę teatru.
Ale ewidentnie odnoszą się do Stanów Zjednoczonych i to jeszcze mówiąc, że tu nie będą te ustawy jakieś tam zagraniczne wpływać na nasze prawo, chociaż ta ustawa w żaden sposób nawet nie próbuje wpływać na prawo żadnych innych krajów. Jest tylko napisane, żeby tam departament stworzył raport.
O faktach. A to chodzi o fakt medialny. Fakt medialny jest taki, że 447 to jest ustawa, która będzie zabierać nam pieniądze i oddawać Żydom.
Mam wrażenie, że ta ustawa nie wpływa nawet na Stany Zjednoczone, bo nie wykonali tego i nie zrobili tego raportu. Przynajmniej nie widziałem go jeszcze.
Tak nieważny problem, że generał Spalding zapytany na naszej debacie w ogóle nie wiedział, o co chodzi. To nikogo nie obchodzi w Stanach Zjednoczonych.
W Polsce to jest główny temat relacji polsko-amerykańskich.
Nie, no ta, oczywiście.
Został wykorzystany,
ruska zrobiła
został
swoje.
Wykorzystany tylko w Polsce dla celów propagandowych. No i teraz Andrzej Duda no, wie, że ludzie mają takie przekonania, spora część ludzi ma takie przekonania, no i się do nich zwraca, żeby zagłosowali. No i potem myślę, że na tym temat się skończy.
Przejdziemy teraz jeszcze przed podsumowaniem do Waszych pytań. Hiob Lannister, wczoraj tajemnicza sekta, dziś proszą o poparcie.
No toż tak to z tymi pisowcami jest. To niestety są ludzie niemoralni i przekonałem się o tym. To nie znaczy, że oni czegoś dobrego dla Polski nie zrobią, tylko wewnętrznie to nie są ludzie honoru, nie są ludzie szlachetni, nie są ludzie wybitni, czyli którzy potrafią pod prąd postawić się wszystkim. Nie? Tylko każdy z nich rozkłada ręce i mówią, oj, ja chciałem, ale nie mogłem. No to wiesz, to z kim tu gadać? On za chwilę on znowu powie to samo. No to ja bardzo chciałem, ja obiecywałem, no ale nie mogłem, wyszło inaczej. Podpisałem kolejny ten aspekt, czy etap Anschlussu. No bo już Merkel tu jasno deklaruje, że tego Anschlussu jak najszybciej chce do końca.
Toldi 1906, to chyba kibic Wisły. Panie pastorze, u was nikt nie rozkrada, zapewne jak w publicznej większej części na działalność.
U nas dokładają. U nas dokładają. Dokładają pracownicy redakcji swoje pieniądze, pracują ponad godziny, ludzie przychodzą za darmo, nie chcą pieniędzy i tak dalej, a robią coś. Także to jest całkiem inna jakość, bo my pracujemy dla idei, a oni są przy korycie.
Janina Karolak, zapominacie, że gdy Tusk był premierem, to nie zniósł opłaty za telewizję, dopiero gdy był w opozycji, nawoływał do nieposłuszeństwa i niepłacenia abonamentu.
No a czy ktoś podejrzewa nas chociaż jakimś cieniem, że my popieraliśmy Tuska, kiedy cały czas go zwalczaliśmy? Ja tylko powiedziałem, jeśli już jedną rzecz, bo tam gdzieś w działaniu każdego człowieka można tam jaśniejszy jakiś blask zobaczyć, czy cień dobra, no to, że powiedział prawdę o telewizji, że jego motywacje były całkiem odwrotne, żeby osłabić stronę przeciwną. A to się zgadza. Tu, nie wiem, pani ma rację, no ale powiedział prawdę, no.
Duda też powiedział prawdę, że stan telewizji jest zły. No, i...
no właśnie, to zróbcie coś. Wszyscy wiedzą, że to jest coś złego, a nikt nie waży się tego ruszyć. Dlaczego? Bo ciągnie z tego profity. Przecież Duda by tych wyborów nie wygrał bez telewizji publicznej. No to o czym tu gadać?
Przed pierwszą kadencją też mówił, jak jeszcze ta TVP tak nie była mu tak przychylna, to w TVP mówił, że on bardzo by chciał, żeby tu równo traktowali kandydatów wszystkich i telewizja publiczna, no bo prywatnych to nie mówię, ale publicznej, żeby tak wszystko było.
I żeby kościoły też wszystkie równo też traktowali.
Nie, nie wyszło.
Nie, bo ja wiem, że on też poszedł tu chyba w Hrubieszowie, poszedł do kościoła baptystów. W Chełmie. Do kościoła baptystów i tam, ojej, jacy protestanci fajni, jak ja kocham protestantów. No,
ale to przed wizytą na Jasnej Górze, czy po?
A to nie wiem, ale to nieważne, niech sobie jeździł i na Jasną Górę, i tu. Tylko żeby telewizja rządowa, żeby cały aparat państwa nie dyskryminował polskich protestantów. Na chama, na bezczela. Zobaczcie, księdzu Sowie zarysowano samochód. To już i wszystkie media pisały, i już i policja się tam zainteresowała. Pastorowi kościoła Nowego Przymierza zniszczono maskę samochodu bardzo obraźliwym tekstem. Pod kościołem w czasie, można powiedzieć, spotkania kościoła i w czasie, kiedy była demonstracja właśnie Free Hong Kong. To właśnie wtedy się stało. Prezydent Duda też został powiadomiony. Co zrobiła prokuratura? Mając monitoringi z każdej strony tego miejsca. Nie wiemy. Nie możemy znaleźć. Nie ma. A która telewizja? Która rządowa telewizja? Zobaczcie, przecież jest taka idea w tej demokracji niby, że tych najsłabszych się najbardziej, że tak powiem, ma im pomagać, nie? Że są mniejszości, no i one w demokracji mają małe szanse, no to wtedy im dajemy pewne ten. To ksiądz Sowa jest mniejszością? Reprezentuje całą Platformę Obywatelską, nie? A zobaczcie, jaka zmowa milczenia i jaka zmowa urzędników państwowych. I to się wszystko dzieje pod, że tak powiem, egidą Dudy. On o tym wiedział.
Konrad Ziemnicki.
Napisali do niego, żeby tak nie było, że nie wiedział. No.
Może nie dostał.
Nie, no, odpisał nawet, że będzie się przyglądał, że wszystko tu będzie. Cacy i na tacy. No, a teraz co? A teraz ci brakuje parę tysięcy głosów.
Konrad Ziembicki, kurde, a co lepsze, globalista czy nawet socjalista, ale patriota, macie 5 lat, potem na kandydata idź pod prąd.
O, ja tak nie byłbym jeszcze taki, że tak powiem, optymistyczny, że uda nam się zbudować taką siłę społeczno-polityczną w ciągu 5 lat, żeby wystawić kandydata, który powalczy o zwycięstwo. Może będziemy mogli poprzeć kandydata, który przynajmniej w jakiejś sporej części, to trochę tak jak Bartosz Józwiak mówił, zrealizuje nasz program, ale no, takiego timingu to ja bym jeszcze sobie nie stawiał, żeby przejąć władzę w Polsce w ciągu 5 lat.
No a co do tego dylematu, globalista czy socjalista, ale patriota?
Czarek, no może ty, bo ty młody jesteś.
Ja nie polecam iść na te wybory teraz, bo to no właśnie jest taki wybór, jak nie wiem, czy poprzeć Związek Sowiecki, czy komunistyczne Chiny. No. Niestety, no, taki jest teraz wybór. Teraz się trzeba skupić na pracy pozytywistycznej, jak to takiej właśnie, jak w czasie zaborów, to też takie było, czy poprzeć Prusy, czy poprzeć Rosję. No. Trzeba budować Polskę, trzeba budować świadomość Polaków, trzeba budować moralność Polaków i kiedy to osiągnie jakiś wysoki poziom, no to wtedy będzie można wyłonić kandydata, gdzie nie będzie takich dylematów. Znaczy tam Duda jest patriotą czy nie, no to
nie rozstrzygał nawet. Tadeusz Marszałek.
Czekaj, może dałem pierwszeństwo Czarkowi, ale tu troszeczkę się będziemy różnić, nie? Bo aż tak bym nie zrównał tych dwóch kandydatów, jak komunistyczne Chiny i komunistyczna Rosja. Myślę, że w poziomie słownym, w poziomie deklaracji jest duża różnica. Nie? I tu się pewnie zgodzisz, że na poziomie deklaracji to są dwie wizje i to Bartosz Józwiak podkreśla, że wersja, ta werbalna część, no to jest, powiedzmy, że na 3+, nie? Czyli zdałby, nie? Prezydent Duda. Oczywiście pała u Trzaskowskiego bez tam nawet i trzaśnięcie drzwiami, indeks wyfruwa przez okno, nie? Także mniej więcej takie jest porównanie, nie? Pytanie, jak szczere są intencje pana Dudy? I tu rozumiem, że Czarek nie ma żadnych złudzeń, że to jest dalej kandydat okrągłego stołu. Przecież pamiętacie, jak my popieraliśmy jeszcze, jak Duda nie był prezydentem. Jak nikt mu nie dawał żadnych szans, to popieraliśmy Dudę, nie? Ja wtedy i Mariana Kowalskiego przekonywałem, żeby głosował na PiS tam w wyborach parlamentarnych, a on wtedy na Korwina sobie tam głosował. Nie wiem, czy pamiętacie takie zderzenia. Ja mówię, słuchaj, tu trzeba budować przy PiSie, a nie tam tu tych Targowiczan tam ciągle wozić i tak dalej. A Marian tam ciągle woził tych Targowiczan, nie? I tak nawet przed samymi wyborami tymi parlamentarnymi, w których PiS wygrało w końcu, no nawet wtedy nie cofnął się, nie? Także my byśmy chcieli ich poprzeć, bo popieraliśmy, kiedy jeszcze nie pokazali czynami, ile warte są ich słowa. Czyli chciałbym ich poprzeć. Tylko pytanie, że oni nie dali powodu, żeby ich poprzeć. I tu rozumiem właśnie to, co mówi Czarek.
Porównywałem Związek Sowiecki, Chiny, bo Chiny też swego czasu niby bardzo były. Ładnie mówiły, no, tak, i miały być kapitalistyczne, tak, i że tu z Zachodem będą i tak dalej.
Niektórych przekonały z Konfederacji.
Tak jak mówiłem Jarosławowi. Jarosławie, wywróć okrągły stół. Zerwij umowy z komunistami. To samo mówię do prezydenta Dudy. Panie prezydencie, jeśli pan wygra te wybory, to jest pana misja dziejowa. Czy pan to zrobi? Na razie bym tak szanse oceniał nam niewielkie. Ale wierzę w to, że Jezus Chrystus może zmienić ludzi. Także będę się modlił o pana prawdziwe nawrócenie. Żeby pan nie latał za opłatkiem, tylko żeby pan szczerze zwrócił się do Jezusa Chrystusa. Wtedy zyska pan po pierwsze wzrok. Dzisiaj pan jest duchowym ślepcem. Po drugie, zyska pan mądrość. To poznanie Boga jest źródłem mądrości. Po trzecie, zyska pan odwagę, żeby przeciwstawić się nawet całemu światu. Bo Jezus powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Takiego prezydenta chciałbym mieć, o takiego będę się modlił. Przypominam też panu, że niezależnie czy pan wygra wybory, czy przegra, a sprawa tyczy się o parę głosów, to może pan realizować swój program. Nawet jak pan przegra, no bo jeśli wygra, no to oczywiste. Może pan zacząć budować nową siłę polityczną, nawet w wypadku przegranej. Tylko niech pan wreszcie zrozumie. Rządzenie to nie jest PR, to nie jest teatr. Trzeba się najpierw odwołać do Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa. A wtedy nawet z Pana on może zrobić męża stanu, za którym Polacy, ja także, chętnie pójdziemy. Do wolnej Polski.
Tadeusz Marszałek, 10 miliardów robi swoje po tej dotacji. Takiego upodlenia się za mamonę już dawno nie widziałem. To już za Gierka było mniej nachalnie.
Wczoraj pani Danuta Cholecka właśnie w wywiadzie półgodzinnym z Andrzejem Dudą gdzieś w Nowosądeckim pytała, jak zrobić, żeby pan drugi raz wygrał? Co zrobić?
Niezależnie.
Tak po prostu.
Nie, no to... Pani Cholecka ma tam konto, że tak powiem, sucie zasilane z telewizji. tej rządowej, czyli z twoich i moich podatków. No, widzieliście, właśnie dlatego chwaliłem tego, bo to jest jakiś taki niezależny, jakiś chyba taki już z tych mediów, w mediach społecznościowych. To już nie jest ta tradycyjna telewizja. To jest coś takiego, jak my tu robimy i zobaczcie, że całkiem sprawnie, mądrze, ciekawiej się to ogląda niż te bzdury realizowane przez telewizję publiczną, te agitki, te wierno poddańcze czołgania się przed władzą, która płaci.
Anna Kość. Jarosław Kaczyński powiedział w Radiu Maryja, że czytał aneks WSI, ale aneksu nie ujawni, bo byłoby to szkodliwe społecznie.
Tak zrobił. Tak zrobi i chroni komunistów. On chroni komunę. To jest partia okrągłego stołu.
Co to może oznaczać? Wiecie, jak to on powiedział szkodliwe społecznie, to znaczy, że musi być coś tam mocnego. Nie wiemy co, w jaką stronę, ale żeby zaszkodzić społecznie, no to nie może powiedzieć, że nic tam nie ma. Skoro może być szkodliwe, czyli coś mocnego. Ale czyli to ukrywa.
Bo teraz pytanie, czy tam są kłamstwa, czy tam jest prawda?
Może taka prawda, której nie powinniśmy usłyszeć?
No właśnie o to chodzi. Czyli Jarosław Kaczyński, odwołując się do wartości chrześcijańskich, łże. Bo Jezus powiedział, że poznacie prawdę, a dopiero właśnie poznanie, w sensie pójście za prawdą, da wam wolność. Jarosław Kaczyński mówi, że wystarczy, że on poznał prawdę o WSI i jej wpływach.
Na mnie potrzeba. Jemu nie zaszkodziło?
Jemu może pomogło.
On jest wyrzutkiem społeczeństwa.
Rafał, czy chrześcijanin powinien brać udział w wyborach politycznych?
Oczywiście, że tak. Jeśli jest, na kogo głosować? Bo pamiętajmy, że w komunizmie, a praktycznie filary komunizmu dalej niewzruszone stoją w III RP, jedną z najodważniejszych decyzji politycznych był bojkot wyborów.
Przejdziemy już...
Można było za to stracić pracę, można było na szykany policji się, że tak powiem, znaczy milicji obywatelskiej, to też się niewiele zmieniło, narazić i tak dalej, i tak dalej.
Coś jeszcze przed wyborami chcecie powiedzieć, jakieś podsumowanie? Już żeście dosyć mocno podsumowali, myślę, ale czy jeszcze jakiś na koniec apel?
Ja powiem tylko, dlaczego poruszyłem te dwa tematy. Media i kościoły. Czyli konkurencja mediów i konkurencja kościołów. To są dwa źródła, które dają Polakom informacje o świecie. Dzisiaj oba te źródła są trujące. Kościół katolicki i media rządowe oraz te WSI komunistyczne czy inne. To są trujące źródła. Dlatego Polacy mają zatrute umysły. Dlatego Polacy nie są wolni. Dlatego potrzebujemy prawdziwej konkurencji mediów i właśnie roli telewizji Idź Pod Prąd i prawdziwej roli kościołów, czyli właśnie tego, co robimy w projekcie duchowym Mega Kościół. To jest Polsce potrzebne jak świeża, czysta woda, jak źródło. Zresztą Jezus powiedział, że jest właśnie źródłem wody żywej. Polska potrzebuje Jezusa. Ani media dzisiejsze, ani Kościół dzisiejszy nie dają prawdy przez duże P Polakom. Dlatego Polacy są tak zniewolonym, mentalnie zniewolonym, niewolniczym narodem.
Czarek, coś chcesz dodać na koniec?
Apel na wybory, że jeśli już ktoś idzie na wybory, żeby pamiętał o maseczce i dezynfekcji.
A teraz zaprosimy was na trailer jutrzejszego bardzo ciekawego programu Ostatnia Spowiedź. Ona się ukaże o 20:30 w sobotę. To jest nasz cykliczny program. Co dwa tygodnie.
Woj!
Wyznania Woja. O tym za chwilę. Zaproszę was teraz
w czasie normalnie
na ten trailer.
Dokończysz zdanie? U spowiedzi świętej byłeś ostatnio?
O, to jest dobre pytanie. Amen.
No, wieleśmy się nie dowiedzieli, ale ciekawie się zapowiada.
Marcin opowie o Maryi, o Marzannie i o tym, jak nie dał się zrobić na wielu pośredników. W przerwach, jak na woja przystało, wywija mieczem, a wszystko to na zamku w Iłży. Także to jutro o 20:30 spowiedź
Maryja
woja.
I Marzanna coś mają wspólnego?
To jutro musi się dowiedzieć.
Dzisiaj o 18:00, tak jak mówiłeś, jeszcze program bardziej duchowy,
polityczny, bo pewien ksiądz, że tak powiem, idzie w kierunku idź pod prąd i zaczyna katolików uświadamiać, że jest ktoś taki jak antychryst, wyobraź sobie. No to o tym porozmawiamy.
Także dzisiaj na dogrywce o tym porozmawiamy. Co jutro? O 13:00 świadectwo zmienionego życia, a o 18:00 wywiad Grażyny Bryk z Olsztyna o niszczeniu, o pomnikach Armii Sowieckiej właśnie tam na Mazurach. Także to o 18:00.
Usuwaniu tych, że tak powiem, odchodów historii i niewoli
polskiej. Niestety kiepsko z tym idzie, ale obywatele robią co mogą. Także to jutro o 18:00, o 20:30 ostatnia spowiedź woja. Zachęcamy was też do odwiedzenia naszej strony idźpodprąd.pl. Tam już jest najnowsza notka koronawirus, fakty i mity na podstawie wczorajszego programu o 18:00, gdzie rozmawialiśmy z lekarzami i z farmaceutami o koronawirusie. Jak to z nim jest, czy jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy groźny, czy niegroźny. Także możecie to przeczytać o tym na idźpodprąd.pl. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego Jezus objawił się Pawłowi. A już za chwilę kartka z kalendarza, klimaty, ogniem i mieczem, oblężenie z baraża. Dziękujemy Piotrowi Setkowiczowi. My się z państwem będziemy już żegnać. Był ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz, dzięki.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy i do zobaczenia. Na żywo widzimy się o 18:00, a potem już w niedzielę o godzinie 13:00 na nauczaniu pastora Pawła Chojeckiego. Do zobaczenia.
Na tym narodowym czytaniu Biblii w czasie zarazy ostatnio czytaliśmy o nawróceniu apostoła Pawła. I zadałem sobie pytanie, dlaczego Jezus aż tak daleko wyszedł ku apostołowi Pawłowi. Zobaczcie 9 werset Dziejów Apostolskich. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana, prosił go o listy takie uwierzytelniające, żeby mógł prześladować chrześcijan także w Damaszku, w Syrii. Nie? Czyli on pała nienawiścią i działa aktywnie przeciwko chrześcijanom. Nie? I gdy już tam jechał do tego Damaszku, na drodze olśniła go nagle światłość, padł i Jezus do niego mówi: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. No, dalej historię możecie sobie przeczytać. I zadałem sobie pytanie, dlaczego Jezus tego nienawistnika aż tak głęboko zaszczycił osobistą rozmową i przekonaniem. Myślę, że odpowiedź jest w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 13 werset. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie. Nieświadomie. W rzeczywistości apostoł Paweł chciał służyć Bogu, ale ze względu na to, że nie miał prawdziwej wiedzy, poznania, myślał, że niszczenie chrześcijan jest służeniem Bogu. I dlatego Bóg okazał mu łaskę i mu pokazał: ty chcesz służyć Bogu, a to pójdź za mną. I później Jezus mówi, pokażę mu, ile będzie musiał znieść prześladowań od takich jak on kiedyś dla imienia mego.
Lipca 1649 roku pod obsadzony przez wojska koronne zamek i obóz warowny w Zbarażu podeszły siły kozackie dowodzone przez hetmana Bogdana Chmielnickiego i Tatarzy pod dowództwem Hana Islama III Gireja. Liczebność wojsk koronnych historycy oceniają na 7 do 15 tysięcy, natomiast oblegających było od 140 do 300 tysięcy. Ponieważ rok wcześniej pod Korsuniem do niewoli trafili obaj hetmani, król wyznaczył regimentarzy Andrzeja Firleja, Stanisława Lanskorońskiego i Mikołaja Ostroroga. Głównodowodzącym miał być Firlej, jednak rzeczywistym dowódcą obrony z Baraża okazał się książę Jeremi Wiśniowiecki. Do początku sierpnia oblężeni z powodzeniem odpierali szturmy połączonych sił kozacko-tatarskich, jednak zaczęła się wyczerpywać żywność i amunicja. 7 sierpnia do króla Jana Kazimierza dotarł wysłany ze Zbaraża towarzysz husarski Mikołaj Skrzetuski i przedstawił rozpaczliwą sytuację oblężonych. Powiedział, że wytrwają jeszcze najwyżej 6 dni. Jan Kazimierz ruszył z odsieczą, dysponując tylko 15 tysiącami żołnierzy i został osaczony pod Zborowem. W toku pertraktacji udało się jednak przekupić Hana Islama III Gileja i zawrzeć pokój, który nie zadowalał kozaków, a był bardzo hańbiący dla Rzeczpospolitej. Mimo wszystko przebieg kampanii roku 1649, a zwłaszcza obrona Zbaraża, pokazały, że czas łatwych triumfów wojsk hetmana Chmielnickiego nad Rzeczpospolitą już minął.